Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Aleksandra Mrozek, Nowoczesna, jest naszym gościem.
Dzień dobry.
A w Nowoczesnych dzieje się wiele. Weszliście z przytupem w nowy rok, można byłoby powiedzieć. Wczoraj mamy kolejne rewelacje dotyczące pana Ryszarda Petru, który jeszcze niedawno, można byłoby powiedzieć, że był niemalże tytularnie związany z Nowoczesną, bo zazwyczaj mówiło się Nowoczesna Ryszarda Petru.
No tak było do niedawna. Statut się zmienił.
Statut się zmienił, no i Ryszard Petru, można byłoby powiedzieć, że gdzieś poza Nowoczesną. Niektórzy mówią, że to koniec byłego szefa Nowoczesnej i założyciela.
A ja myślę, że nie jest poza Nowoczesną. Nowoczesna jest młodą partią, partią rzeczywiście demokratyczną. Były wybory, Ryszard Petru przegrał wybory, wygrała Katarzyna Lubnauer, jest przewodniczącą partii. I ten fakt należy uznać. Cieszymy się, że jest osobą z doświadczeniem politycznym, jest osobą silną osobowością. Jestem przekonana, że Nowoczesna będzie tą partią, która będzie zwyżkować poparciem społecznym.
A nie jest to lekki policzek dla byłego szefa partii, że nie zostaje nawet wiceprzewodniczącym? Ja rozumiem, gdyby jeden był ten wiceprzewodniczący, ale tam jest chyba pięcioro.
Panie redaktorze, no, rzecz polega na tym, że raz się wygrywa, raz się przegrywa, w związku z tym należy to przyjąć. Jest założycielem partii, nikt nie zdejmuje tego.
Nikt mu tego nie zabierze.
Tak, nie zabiera tego. W związku z tym myślę, że przyjmie rzeczywistość taką, jaka jest. W Nowoczesnej jest miejsce dla każdego, kto chce zmieniać nasz kraj w taki oto sposób, żeby nie był styl typowo konsumpcyjny. Żeby rozwiązania, które się proponuje, nie były doraźnymi, tylko takimi rozwiązaniami, które będą pozytywnie skutkować dla przyszłych pokoleń, a te pokolenia, które dzisiaj korzystają z tych przywilejów, które zafundowała partia rządząca, a więc skrócony
wiek
emerytalny, czy przywileje 500+, muszą wiedzieć, że będzie to w perspektywie nie bardzo korzystne, bo szczególnie dla kobiet skrócony wiek emerytalny, dłuższy okres pozostawania poza pracą będzie niestety przekładał się potem na uposażenie emerytalne. W związku z tym my mówimy jasno, żyjemy dzisiaj, ale myślimy o przyszłości.
Nie da się ukryć, że właściwie jeśli spojrzeć historycznie na wszystko, co się działo w Polsce pod względem politycznym po 89 roku, to mało które ugrupowanie polityczne myślało z tak szeroką perspektywą. Zazwyczaj większość zmian, które jest wprowadzane, miały przynieść jakiś doraźny skutek dla partii. No i widzimy, że te skutki
tak,
w tej chwili
ale
są.
Ale my myślimy nie tylko i wyłącznie interesem naszej partii. My myślimy interesem Polaków. W związku z tym proponujemy zawsze, że lepszym rozwiązaniem jest danie wędki niż podanie ryby. Myślenie o przyszłości we wszystkich obszarach tego. Od środowiska poczynając, dzisiaj tyle mówimy o smogu, mówimy o zanieczyszczeniu powietrza, a to właśnie Nowoczesna, ten dekalog związany z likwidacją tego współcześnie ogromnego zagrożenia przygotowała.
No pytanie, czy jesteście państwo się przebić z tego rodzaju rozwiązaniami, bo dużo się mówi w Polsce i myślę, że jest w tym trochę prawdy, że w ostatnim czasie opozycja nieco została zapędzona do narożnika gdzieś. I oczywiście opozycja zawsze ma trudniej, bo partia rządząca no, korzysta z wielu przywilejów i jakby jej głos zazwyczaj jest donioślejszy. Natomiast można odnieść takie wrażenie, że brakuje jakiegoś takiego pomysłu. Młodzież mówi, brakuje takiego strzału, którym można byłoby błysnąć i czymś ludzi do siebie przekonać, bo okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło wam większość argumentów, z którymi Polacy się zgadzają. No i w tej chwili wygląda to, jak wygląda. Wy próbujecie się przebić z czymś, wy, mówię Platforma Obywatelska, mówię Nowoczesna i kilka innych ugrupowań.
Ja nie do końca się z tym zgodzę, co pan mówi, z uwagi na to, że my bardzo mocno wierzymy w mądrość Polaków. Wiedzą, że propozycje, które daje rząd, są propozycjami na dziś, a wszyscy jednak myślimy o przyszłości.
Jak sądzę, się okazuje, nie wszyscy, no bo Polacy zmieni. Mówią, chcieliśmy tego rodzaju rozwiązań i skoro je otrzymaliśmy,
to świetnie. Że pomoc dla najuboższych rodzin powinna mieć miejsce, bo rzeczywiście my Polacy nie zarabiamy wiele, ale część społeczeństwa zarabia bardzo mało. Ale proponujmy taką pomoc, jak na przykład rodzina, aktywna rodzina, to co proponuje Nowoczesna. Czyli jest możliwość wsparcia rodzin, wsparcia każdego dziecka, ale na takiej zasadzie, że dzisiaj rynek pracy potrzebuje rąk do pracy, w związku z tym możliwość odpisania od podatku, to też jest rozwiązanie
co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast jeśli spojrzymy na fenomen programu 500+ i tego, że no, część Polaków rzeczywiście ale realnie otrzymała te pieniądze.
Pomoc była potrzebna, tego nikt nie kwestionuje.
Ale to też nie było, że
rozdawnictwo.
Ale to nie było też nic rewolucyjnego.
Nic, ale proszę zobaczyć, że nie wprowadza się korekt takich znaczących do tego programu, aczkolwiek sugestie środowiska opozycyjnego, jak tu pan nazywa, są i trzeba byłoby przeanalizować i przemyśleć. Żaden budżet nie jest z gumy. My dzisiaj cieszymy się tym pozyskaniem tych środków w wyniku działań uszczelniających podatek, prawda? Natomiast kiedyś te pieniądze się kończą, potrzeby będą. My musimy myśleć w kategoriach takich, że dziecko się rodzi do 18 roku życia, otrzymuje wsparcie, ale przecież ono potem musi iść wyposażone w świat, czyli ten najdroższy etap to jest ten etap ostatecznej edukacji, to jest kiedy dziecko wyjeżdża poza dom rodzinny, oczywiście, kiedy podejmuje studia, kiedy chce się usamodzielnić. W związku z tym, no takimi kategoriami
trzeba
patrzeć.
Proszę spojrzeć na to teraz tak, jak pewnie myśleli politycy i z sukcesem, jak się okazało. Przez lata Polacy spoglądali na Zachód, nadal spoglądają, przecież wiele osób tam pracuje. I mówili, proszę bardzo, tamte kraje są zamożniejsze, miały lepszy start po wojnie, nazwijmy to, patrząc już tak czysto datami, ale tam jest świetna pomoc socjalna, tak, ludzie otrzymują zasiłki i tak dalej, i tak dalej. I przez lata nikt nie pokusił się na to, żeby tego rodzaju rozwiązanie wprowadzić u nas. U nas zostało wprowadzone i co było powiedziane na początku, za moment budżet nie wytrzyma, wszystko pęknie i tak dalej. I mówili o tym między innymi politycy Platformy, chwilę później mówią, to teraz skoro się udało, to rozszerzamy na wszystkich i tam jeszcze kilka innych pomysłów się pojawiło.
Pewno Platforma rozpędziła się zbyt mocno i znowuż nie stojąc twardo czy realnie na nogach, proponując, że przebijemy w ofercie obiecanek Prawo i Sprawiedliwość.
To było najzwyklejsze na świecie przebicie.
Oczywiście,
tak?
Rzecz nie o to chodzi. Nowoczesna tak do tematu nie podchodzi. Populizm ma pewne granice i na którymś etapie się kończy i nam nie zależy na populizmie, na realnym programie. Proszę zobaczyć te rozwiązania, które wszystkie zostały zaproponowane, łącznie z tym, co ogromnie nas Polaków podzieliło, to są te reformy związane z sądownictwem. Przecież one będą skutkowały w przyszłości. Skutkowały i tej bliższej przyszłości, bo łamanie prawa może być dotkliwe w skutkach, kiedy Unia Europejska jasno stawia już swoją ocenę tego typu działaniom. No i najprawdopodobniej przełoży się to. My wszyscy nie chcemy być karani, ale chcemy wejść w te tory praworządności, które obowiązywały nas do tej pory.
Tylko teraz
i budować demokrację, a nie ją rozwalać.
Wszystko w porządku, co do tego nie ma wątpliwości, tak? Bo jeśli porozmawiać z każdym Polakiem, bez względu na to, na kogo głosuje, to większość tak powie, chociaż pewnie wielu zwolenników Prawa i Sprawiedliwości da się w tej chwili przekonać, że to ta zgniła Unia, która nam w tej chwili czegoś zakazuje, że gdzie nam, Polakom, takiemu dumnemu narodowi, który tyle przeżył, będzie ktoś coś z jakiejś Brukseli narzucał i tak dalej, i tak dalej.
To jest bardzo dobra cecha. To jest nasz wyróżnik i ja też jestem dumna z tego, że jestem Polką. Ale jeżeli wchodzimy, zobowiązujemy się wejściem do Unii Europejskiej, realizowaniem tych postanowień, które są zawarte w tym naszym związku, no to należy szanować. Tu nie można prowadzić samodzielnej polityki, tak jak próbuje Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli chodzi natomiast o to, czy społeczeństwo w którymś momencie zacznie oceniać rządzącą partię, nie tylko poprzez pryzmat 500+, to myślę, że tak i w najbliższym czasie. Proszę zobaczyć, jak tragicznie wygląda u nas sytuacja służby zdrowia. Dla mnie z tych wydarzeń, które były w mijającym roku, najbardziej przeżyłam strajk młodych lekarzy. z uwagi na to, że...
I on cały czas trwa, dodajmy, bo on się nie zakończy.
Z uwagi na to, że ci młodzi ludzie to są najlepsi absolwenci z najlepszych szkół średnich. Mają za sobą trudne studia wieloletnie. Zaczynają pracę, kiedy każdy młody człowiek jest taki pełen idei i stykają się z rzeczywistością, która urąga temu wszystkiemu.
No i dlatego wielu się decyduje na wyjazd. W ubiegłym roku 850 lekarzy z Polski młodych wyjechało. Ja wczoraj widziałem, że wejdę w słowo, wypowiedź jednego z młodych lekarzy, który od ubiegłego roku, gdzieś w połowie roku wyjechał, pracuje w jakiejś klinice stosunkowo niedaleko nas. Tak, nie wiem skąd był ten lekarz, bo gdzieś w Szlezwiku-Holsztynie. I zapytano go wprost, czy... On myśli już o tym, że jeśli tu zostaną wprowadzone jakieś rozwiązania systemowe, to on za rok czy za dwa wraca do Polski. Uśmiechnął się, mówi, nie wracam do Polski. Tu pracował na czterech etatach jednocześnie, żeby wiązać koniec z końcem. Tak. Oczywiście na czterech etatach w służbie zdrowia. Tam pracuje w jednym miejscu.
Tak, i panie doktorze, to jest brak myślenia, bo przecież kształcenie lekarzy to najdroższy kierunek. I tak. My wykształconych ludzi... Brzydko mówiąc, my się pozbywamy, nie tworząc im warunków do dalszego rozwoju i do normalnego życia. Status lekarza to jest wysoka pozycja społeczna. My nie możemy sprowadzać do tego, że młody lekarz zarabia niecałe 3000 zł, albo zobowiązujemy go do tego, żeby żył na jakimś poziomie, ale warunek jest taki, że pracuje 3 etaty w miesiącu.
I potem idziemy do lekarza i przyjmuje nas na intensywnej terapii i lekarz, który nie spał 24 godziny.
Jakaż to jest obłuda, kiedy mówimy, że jest zakaz handlu w niedzielę, bo chcemy, żeby rodziny się jednoczyły i były. A przepraszam, młody lekarz to nie ma rodziny? Młody lekarz nie tylko w sobotę, w niedzielę pracuje, ale zobowiązujemy go do dyżurów w każdy inny dzień. No przecież to jest hipokryzja.
Ale pokolenia Judymów nie będzie. Nikt nie kazał ci być lekarzem, nikt nie kazał ci być policjantem pracującym na zmiany, nikt nie kazał być kierowcą karetki.
Nie może być, że nikt mi nie kazał, bo ktoś musi być tym lekarzem, kierowcą karetki, nauczycielem, dziennikarzem, strażakiem i tak dalej. W związku z tym szanujmy ten potencjał tych ludzi i dla mnie fakt, że minister zdrowia, który wywodzi się z tego środowiska, nie umie rozmawiać, przepraszam, z własnym środowiskiem, no jest to rzecz nie do przyjęcia. I służba zdrowia dzisiaj jest zagrożeniem ogromnym dla nas Polaków, bo to jest żenujące, żeby 3 lata czekać na jakieś zabiegi, które powinny być, żeby nie było spójności zabiegu razem z rehabilitacją. No to są chore rzeczy. W związku z tym jest to ogromny problem, ale problem dla partii rządzącej. Ja myślę, że my Polacy się w pewnym momencie obudzimy. Obudzimy się, kiedy popatrzymy na ceny produktów spożywczych, kiedy mówimy, że inflacja jest na poziomie 2%, no to widocznie ktoś tam nie chodzi do sklepu i nie robi zakupów, bo wiemy, że to wszystko drożeje w ogromnym tempie, że te podwyżki, które są, to są nieduże podwyżki, zresztą kosztem przedsiębiorców, bo większość podwyżek to przecież płacą przedsiębiorcy, a nie państwo. Z budżetu państwa to nie idzie.
Ale na papierze wygląda to świetnie. Od 1 stycznia mamy wyższą płacę minimalną, tak? O 100 zł, bo o 100
zł. Za wodę, wyższą opłatę za energię, wyższą opłatę za gaz, wyższe opłaty za każdą jedną usługę, bo jeżeli korzystam z usług każdej, fryzjerskiej, jakiejkolwiek, to ja widzę różnicę w cenie, a zatem to jest podwyżka skonsumowana jest momentalnie. Jeżeli nie będzie rozwiązań perspektywicznych, długofalowych, no to niestety takie doraźne nie rozwiążą.
Że żadna partia póki co nie będzie, a zwłaszcza Prawo i Sprawiedliwość, nie będzie chciała pokusić się o reformę w służbie zdrowia, bo wiemy, jak to jest ciężka reforma, bo ona de facto dotyka każdego z nas. Sama zmiana Konstantego Radziwiłła, o której mówią między innymi najważniejsi politycy opozycyjni, nic nie zmieni, bo zmieni tylko tyle, że nie będziemy mieli ministra X, tylko przyjdzie minister Y.
No i
minister
jest to,
Y,
trzeba
tak?
przyznać, beznadziejny minister, ale każdy minister, który nie potrafi rozmawiać ze swoim środowiskiem, nie potrafi szukać rozwiązań wspólnie, to do takich rozwiązań nie dojdzie. Wreszcie muszą dotrzeć sygnały do rządzących, że ci ludzie, którzy wykonują te zadania, realizują, mają coś do powiedzenia, bo oni to robią w praktyce. Oni to robią najwięcej i najlepiej wiedzą.
No to teraz pomyślmy o ewentualnej koalicji wyborczej, bo te wybory będą zbliżać nam się wielkimi krokami. I przez cały czas mówi się o tym, że możecie państwo mieć wspólne listy, na przykład z Platformą Obywatelską. Na początku naszej rozmowy mówiła pani o tym, że Nowoczesna twardo stąpa po ziemi w kontekście 500+. Platforma mówi o rozdawnictwie. Pewnie takich niuansów, chociaż może to nawet nie są niuanse. Tak, to są już konkrety. Rozbieżności pewnie znajdziemy u was więcej. Ja rozumiem, że jeden polityk Platformy czy Nowoczesnej puszcza do drugiego oko i mówi, to jest Platforma mówi, to jest nasza siostra Nowoczesna i tak dalej. Mamy uprzejmości, dogadaliśmy się w kwestii kandydata na prezydenta Warszawy. A jak się dogadacie w kwestii wyborów samorządowych?
Ja myślę, że jeżeli postawimy sobie jeden cel, a tym celem będzie odsunięcie od władzy Prawo i Sprawiedliwość, to wtedy będzie łatwiej porozumieć się. Każda z partii ma swoją własną odrębność, swoją własną tożsamość, odrębność programową, ale myślę, że przy umiejętności rozmów i twardych warunkach negocjacyjnych można wypracować kompromis, widząc cel główny. Więc nie możemy się upierać. Trzeba będzie realnie zmierzyć się z możliwościami obietnic wyborczych i w oparciu o realne obietnice budować wspólny program wyborczy.
A nie boi się pani, że to będzie trudne do zrobienia ze względu na liderów w poszczególnych regionach, nawet partii. Czasami osoby lubiące się na co dzień, ale czasami też takie, które za sobą z różnych względów nie przepadają, ale każdy ma jakieś ambicje polityczne. Ja pamiętam państwa konferencję prasową, był na niej też pan Wadim Tyszkiewicz z 2 miesiące temu mniej więcej była. Wtedy nie wiedzieliście, jak będą wyglądały wybory. Właściwie pojawiło się hasło, że myślicie mocno o wyborach do sejmiku województwa lubuskiego. Nikt wtedy nic nie wiedział, bo mieliśmy zagadkę pod tytułem Prawo wyborcze w Polsce. No teraz wiemy w tym temacie więcej. No i wiemy już, że nie będzie można startować do dwóch instancji samorządu. Tam wtedy padło pytanie do pana Wadima Tyszkiewicza, czy jeśli zostanie wprowadzone takie ograniczenie, to będzie starał się o mandat w sejmiku, czy będzie jednak myślał o tym, żeby być prezydentem Nowej Soli. I takich dylematów będzie więcej. A przy tworzeniu wspólnych list będzie tego jeszcze więcej. Tak?
Panie redaktorze, nasi liderzy sprawdzą się wynikami wyborów samorządowych. W związku z tym każdy z liderów we własnym interesie jakby ma najlepszy wynik wyborczy. Nowoczesna, nie znając jeszcze ordynacji wyborczej, do tych wyborów w województwie lubuskim przygotowała się. I w związku z tym otwarcie powiedzieliśmy, na dzień dzisiejszy, nie znając ordynacji wyborczej, my mamy konkretne propozycje dla Lubuszan. Przedstawiliśmy taki 10-punktowy program, z którym idziemy. Ja myślę, że też to jest już łatwość w rozmowach negocjacyjnych. My wiemy, co chcemy. Posłuchamy, co chcą inni.
I może nam się uda znaleźć punkty styczne.
No, jak każde negocjacje, krok do przodu, krok do tyłu, to jest też sztuka kompromisu, umiejętności wypracowania. I ja bardzo głęboko wierzę w to, że liderzy i Nowoczesnej, i liderzy Platformy Obywatelskiej, ale też i szerzej myślimy o koalicji, kiedy będą mieli, tak jak my, gotowe programy wyborcze, będzie nad czym usiąść. Myślę, że nie może być argumentem polityka personalna przy układaniu list.
Chociaż ona zawsze była i pewnie
będzie.
Ona była,
ale polityka programowa, bo jeżeli my się skupimy na osobach, a nie na możliwości, na propozycjach dla Lubuszan, no to będzie to wyglądało źle. Źle z tego powodu, że będzie trudniej dojść do porozumienia, a drugie to, jeżeli będą osoby priorytetem, to być może pozostawimy to województwo w takim stanie, jak jest na dzień dzisiejszy, a wiemy, że ono potrzebuje takiego impulsu rozwojowego, potrzebuje czegoś, co nie sprowadza się do haseł, że my jesteśmy tutaj Zieloną Doliną Krzemową, tylko my potrzebujemy rzeczywiście, żeby w tym regionie pojawiły się większe środki na badania i rozwój, żeby zwiększyła się liczba patentów, żeby zwiększyło się zatrudnienie w tym sektorze nowoczesnych technologii, bo to przełoży się na pracę, na zarobki. W związku z tym mamy o czym rozmawiać. I ja myślę, że cała sztuka polega na tym, żeby iść do rozmów, przygotowany.
No to tu macie już na przykład z Platformą wiele punktów stycznych, bo jeśli spojrzeć na to, co się dzieje w tej chwili...
program. Mam nadzieję, że Platforma też ma taki program, że będą, tak jak mówię, kryteria merytoryczne, niepersonalne, a liderzy naszych ugrupowań, im szczególnie zależy na tym, bo wynik wyborów to jest ich ocena.
A jak myślicie o mieście, bo rozumiem, że tutaj też będziecie chcieli państwo wystawić swoją reprezentację. Zastanawiam się, bo każdy z polityków dokonuje pewnych analiz, przeliczeń, tak? Jeśli już wiadomo mniej więcej, jak wyglądają dane okręgi. Wczoraj rozmawiałem tutaj z Jackiem Budzińskim, mimo że podkreślał, że w województwie lubuskim nie jest to tajemnicą, tak? Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie było jakąś potęgą, jeśli chodzi o przychylność Lubusza, no ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo pan Jacek tak na szybkiego, dokonując analizy, mówi, istnieje prawdopodobieństwo, że w Zielonej Górze pisma 10 mandatów, mówi jakiś komitet prezydencki, chociaż nie wiadomo, czy taki będzie, ale załóżmy, że będzie, mówi, to jest kolejne 10 mandatów, no i z tego tortu zostaje już niewiele.
No wie pan co, to wszystko zależy, kto ten tort kroi. Ja go troszeczkę inaczej kroję, bo jeżeli chodzi o przyszłoroczne wybory, tegoroczne już wybory,
listopadowe,
tak, no to oczywiście liczą się ugrupowania polityczne, ale jakby niedostrzegane w tym wszystkim są organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które mają ogromny potencjał. Chcę powiedzieć, że wybory samorządowe to wybory tak bardzo często te głosy są pozyskiwane takim bezpośrednim kontaktem z ludźmi od drzwi do drzwi. I my potrafimy jako społecznicy rozmawiać. My oczywiście mamy pomysł na Zieloną Górę i wiele wskazuje na to, że swego przedstawiciela, kandydata wystawimy na kandydata na prezydenta Zielonej Góry. Będziemy oczywiście rozmawiać, bo dzisiaj jestem w podwójnej roli, jeżeli pan pozwoli, jestem prezesem Stowarzyszenia My Zielonogórzanie. Będziemy rozmawiać z ugrupowaniami politycznymi, proponując im też i swój program i
przekonując do tego, żeby być może pójść razem, tak?
No, żeby
wiadomo
pójść razem,
że nie będzie najłatwiej, bo nie jest to proste, żeby stworzyć listy w wyborach do Rady Miasta. To widać też na przestrzeni lat, jak młode ugrupowanie.
Stowarzyszenia przymierzyły się do tego.
Jak najbardziej. Ja to wszystko rozumiem, bo to jest prawo każdego obywatela, że jeśli czuje taką potrzebę i ma ochotę spróbować się w wyborach, jak najbardziej może to robić. Tylko teraz zastanawia mnie jedna rzecz, bo skoro mówicie tak, do sejmiku województwa to musi iść partia, musi iść szyld partyjny. Ja wiem, że na liście mogą być ludzie
o bardzo różnych poglądach. Tak, tak, bardzo często jest.
Mogą to być osoby, których nie ma na co dzień w życiu politycznym, ale sympatyzują jedynie z szyldem partyjnym, nazwijmy to i tak dalej. Tak zawsze było, jest i będzie. Ale to czym w takim układzie różnią się wybory do sejmiku, skoro gdzieś w małej gminie ludzie głosują też na tego społecznika często, tak? Też na osobę, którą znają, ale głosują na konkretną listę partyjną. To czym się będzie to różniło od tego, jak to wygląda w mieście a la Zielona Góra? Bo ja jakby nie rozumiem różnicy. Tam muszą być partyjne, a tu nie muszą.
Tu mogą być. Mogą, ale też nie muszą, bo przecież bardzo często startują komitety bezpartyjne, prawda?
Tak.
I startują komitety partyjne. Jeżeli chcemy tutaj i też sobie za cel postawimy zmianę na fotelu prezydenta Zielonej Góry, to szeroka koalicja, łącznie ze stowarzyszeniami, pewno ten cel przybliży.
Pytanie, a uda się stworzyć taką koalicję, jak z jednej strony będziemy mieli ludzi z Kukiz, z drugiej strony wśród tych samych osób możemy zobaczyć osoby sympatyzujące na co dzień, na przykład z partią Razem, czy członków partii Razem. Z trzeciej strony mamy takie osoby jak pani, związane na przykład
z Nowoczesną.
I pewnie jakby tak dobrze poszukać w tych wszystkich środowiskach, to tych osób sympatyzujących na przestrzeni lat, czy nadal sympatyzujących z różnymi partiami będzie więcej. No i teraz pytanie o konglomerat, tak? Ja rozumiem, że można powiedzieć, że naszą partią jest Zielona Góra, taki ładny
słowo. Ale panie redaktorze, właśnie, no przecież w Zielonej Górze mieszkają i sympatycy Nowoczesnej, i sympatycy Platformy, i sympatycy Kukiza. I jeżeli celem byłaby zmiana, postawiony główny cel, zmiana na stanowisku prezydenta, to cel, tak jak w przypadku list do sejmiku, łączy, prawda? I ten cel konsekwentnie chcemy realizować. Ja nie widzę w tym niczego, co jakby było niezgodne z założeniem, że możemy. Możemy. Było pytanie, czy organizacje i partie będą mogły, organizacje pozarządowe będą mogły brać udział w wyborach, bo to przez jakiś czas PiS na tym się zastanawiał. Tak. Dzisiaj wiemy, że tak, ale cały czas myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest tak, taka propozycja, żeby tych najlepszych kandydatów, czy w ramach szerokiej tej koalicji, wyłonić i poddać
czyli zrobić mocną listę po prostu, tak?
Tak. I wyłonić spośród nich kandydata z największym realnym, z największą realną szansą na wygranie wyborów.
No to jest zasadniczy cel przy okazji każdych wyborów, bo chyba wszyscy podchodzą do tego bardzo podobnie. Natomiast no, ja osobiście mam wątpliwości, czy tak się da. No ale to są tylko gdzieś moje wewnętrzne wątpliwości, bo być może spotkamy się w grudniu i tak. Powiem, myliłem się i oczywiście też mam takie prawo. Natomiast mówię też dlatego, że mam wątpliwości, bo ja nie jestem do końca przekonany, czy takie konglomeraty, w cudzysłowie, się sprawdzają. Patrzę na Kukiz 15, nawet w województwie lubuskim. To, co się tutaj działo w ostatnich miesiącach z Kukizem, który jeszcze się dobrze nie zorganizował, a już się rozsypał. Mówię o liderze ugrupowania,
no, który... Pojawiła się nowa liderka, ambitna, pracowita, z takim politycznym pazurem.
Absolutnie tak. Tylko mówię o konglomeracie, tak? I to samo mamy na przykładzie Kukiza, który też miał być konglomeratem. Mówił, nie będziemy partią, ale skupiamy u siebie osoby z różnych partii. Minęły 2 lata i połowę reprezentacji w parlamencie już nie mają. I między innymi dlatego właśnie, że byli tak różni. Cel mieli wspólny,
tak? Panie redaktorze, widzi pan dzisiejszą Radę Miasta, widzi pan radnych klubu Zielona, Platformy Obywatelskiej i PiS-u, bo jeden jest tylko przedstawiciel SLD. I nie patrzy pan na taki marazm tej Rady, gdzie zgodność 2 klubów powoduje, że właściwie co na Radzie się pojawi, mając większość, to jest wszystko przyklepnięte. Nie zawsze jest to zgodne z interesem mieszkańców. To jest realizowanie wizji jednej, że tak powiem, strony miasta. Na to nie ma siły.
Ale to nie jest trochę tak, że skoro ludzie wybierają te osoby i tu znowu analogia do tego, co jest w państwie. Ja rozumiem działaczy Prawa i Sprawiedliwości, którzy wychodzą, oczywiście przesadzają, mówiąc, że głosowało nas tam połowa Polaków, bo nie głosowała, ale to nie ma znaczenia, bo to już jest tam semantyka i czepianie się pewnego rodzaju liczb. Natomiast mówią tak, Polacy nas wybrali, a co za tym idzie, dali nam możliwość sprawowania władzy. Polacy w następnych wyborach powiedzą, czy chcą, żebyśmy nadal mieli podobną linię, czy ją zmienili, czy nadal ich reprezentowali, czy nie. I myślę, że identycznie jest w Radzie Miasta. To na tym samym polega.
Ale ja tak patrzę na Radę Miasta i dzisiaj te ugrupowania, które sprzyjają panu prezydentowi. Przecież to jest aż niekiedy zaskakujące, że nie mają żadnych wątpliwości, żadnych pytań do niczego. Wszystkie tematy, które nas, społeczników, angażują, dla nich są to rzeczy normalne, naturalne, nie wzbudzające dają emocji, tak widzi pan prezydent.
Była pani radną i wie, że w Radzie mamy zawsze bardzo różną reprezentację. Ja nie chcę nikogo z imienia i nazwiska wymieniać, ale oboje pamiętam, zgadzali się ze wszystkim.
Kiedy temat mnie absolutnie nie odpowiadał,
absolutnie tak. Ale wie pani, że czasami pojawiali się radni w ratuszu, którzy jak w ciągu kadencji 3 razy zabrali głos w jakiejkolwiek sprawie, to było dobrze, tak? No to, i tak się na przestrzeni lat pojawiało. No, ktoś ich wybrał, tak?
No to ja mam pytanie, czy my teraz też będziemy wybierać radnych, którzy w naszym imieniu nie zabiorą głosu? Bo to niepoprawność będzie albo w klubie, albo niepoprawność względem pana prezydenta. No nie, ja myślę, że wiele punktów widzenia, różnorodność oceny bardzo często prowadzi przy umiejętności prowadzenia rozmów, dialogu, do wypracowania takiego kompromisu, który godzi strony.
No to jest model idealny.
Model idealny i zmierzajmy do ideału, bo wiadomo, że ciężko jest go osiągnąć, ale jeżeli będziemy widzieć ten idealny model, no to będziemy się do niego zbliżać. Jeżeli nie, to nie. I dla mnie różnorodność stanowisk, odmienność oceny nie jest przeszkodą w rozmowach.
Absolutnie nie jest.
Ja się potrafię wycofać i przyjąć stanowisko
pod warunkiem, że wszyscy mają wpojone, że liczy się konstruktywność tego wszystkiego.
Mam przyjemność współpracować z ludźmi, którzy mają właśnie takie poczucie,
i tego
że
pani życzę w nowym
konstruktywność roku. Jest bardzo ważna.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.